Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaluga, z nami zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość szykuje zmiany w kodeksie wyborczym. Co to za zmiany?
Zmienimy ilość okręgów wyborczych, zmniejszając niektóre tak, żeby były o wiele łatwiej dostępne, szczególnie w małych miejscowościach. Ponieważ okazuje się, że te okręgi w mniejszych miejscowościach, tak jak w naszym na przykład powiecie, powodują z powodu braku komunikacji publicznej niedostępność dla wielu starszych osób. I chcemy to zrobić w ten sposób, ażeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w wyborach. To jest przecież potwierdzenie, pogłębienie demokracji.
Czyli generalnie...
To jest jedna, a druga istotna zmiana to jest kwestia liczenia głosów. Głosy już po zakończeniu głosowania będą liczone pojedynczo, a więc jeden z członków komisji będzie podnosił kartę do głosowania, ogłaszał i wszyscy będą tego pilnować.
Oprócz tego, ja rozumiem, że to są pomysły profrekwencyjne, czyli dowożenie także osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych.
Tak, oczywiście.
To już jest. Natomiast chciałem się zapytać o takie nowości. Kiedy wreszcie, no bo mamy XXI wiek, kiedy wreszcie będziemy mogli głosować na przykład korespondencyjnie? Chociaż teraz korespondencyjnie to może nie jest dobry okres, bo to wszystkim się jakoś źle kojarzy, ale przez internet. Załatwiamy już wiele spraw przez internet. Rozliczamy się z Urzędem Skarbowym przez internet. Komunikujemy się z ZUS-em przez internet. Nie można zorganizować wyborów tak, żeby można było głosować także przez internet?
Panie redaktorze, byłoby to proste, natomiast uważamy, że to jest bardzo ważny akt obywatelskiej aktywności, bardzo ważne prawa obywatelskie, konstytucyjne i w związku z tym uważamy, że należy raz na te 4 lata należy wyjść i zagłosować osobiście, nie przez internet, między śniadaniem a poranną kawą, ale uważamy, że to powinien być i to jest nasza zasada, że to powinien każdy obywatel przyjść do lokalu wyborczego i osobiście zagłosować. Mało jest państw na świecie, gdzie można głosować elektronicznie, a frekwencja wtedy w tych państwach elektronicznych nie wygląda najlepiej i uważamy, że głosowanie przez internet to nie jest prawdziwy taki wielce wymagający odpowiedzialności akt obywatelskiej aktywności.
To jeszcze zapytam pana o pana opinię na temat głosowania przez Polonię, na przykład amerykańską, która od kilkudziesięciu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Takie osoby powinny mieć prawo głosowania i decydowania o tym, kto rządzi w Polsce?
Ale oczywiście, oni mają prawo takie. Mają takie prawo, mogą głosować zdalnie, to znaczy poprzez wysłanie, najpierw zamówienie do siebie listy
głosowania. To, że mogą, panie pośle, to ja wiem, tylko czy osoby, które w zasadzie utraciły kontakt z krajem, powinny mieć prawo decydowania o tym, co się dzieje na miejscu?
Panie redaktorze, uważamy, że Polonia jest bardzo ważnym elementem naszej społeczności ogólnoświatowej. Te kilkadziesiąt milionów żyjących za granicą w większości bardzo interesuje się swoją ojczyzną, interesuje się tym, jak się dzieje. Wielu z nich pomaga czy to Polakom za granicą, czy nawet wspiera rząd, doradzając nieodpłatnie w pewnych sprawach, czy to politycznych, czy gospodarczych. Dlatego też jestem o tym głęboko przekonany, że ta Polonia nasza na świecie powinna mieć wpływ. Ich wpływ jest, no powiedzmy sobie, niezbyt duży, bo głosuje rocznie, podczas głosowania to są 100, 200, czasem 300 tysięcy głosów, ale prawo, które oni mogą wykorzystać lub nie, jest jakby również przywiązaniem, pokazaniem o tym, że ojczyzna też od nich oczekuje tego kontynuowania swojego zainteresowania Polską.
Zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach jest dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Panie pośle, chciałem zmienić temat i zapytać pana o prawo pierwokupu akcji spółek portowych, czyli tych strategicznych spółek, które chciałyby sprzedać swoje udziały. Państwo miałoby prawo pierwokupu, jest taki projekt ustawy. Opozycja mówi, nie tylko opozycja, bo także przedsiębiorcy mówią, że to trochę zamach na wolność gospodarczą.
Panie redaktorze, wszystkie państwa, znaczy może nie wszystkie, ale zdecydowanie na większość, przynajmniej te, które ja znam, dbają o to, żeby w pewnych strategicznych działach gospodarki państwo miało jakiś wpływ, jakąś kontrolę i możliwość wpływu na to, co się dzieje. I tak jest w zarządzaniu portami. Porty to są niezwykle istotne w kwestii nie tylko obrotu gospodarczego, ale i bezpieczeństwa państwa i dlatego też zachowanie kontroli nad spółkami funkcjonującymi na terenie portu, uważam, jest to konieczność, którą państwo poważnie traktujące swoją gospodarkę powinno zachować i to nie jest coś takiego, że to jest przymusowy wykup. Każda spółka dostanie propozycję. Może niektórzy nie wiedzą, na czym to polega. Po prostu polega to w taki sposób, że gdy dana spółka, operator w porcie naszym szczecińskim, zdecyduje się, że chce sprzedać swoje udziały, to ogłasza taką możliwość. Zarząd portu, jeżeli w imieniu rządu stwierdzi, że to jest w zainteresowaniu i nie chce, żeby się ta spółka dostała w ręce kapitału zagranicznego, bo tu nie chodzi o to, żeby oni nie mogli sprzedać, to podejmuje decyzję o prawie pierwokupu i wtedy powołuje się ekspertów, którzy wyceniają wartość tej spółki i państwo albo skorzysta z prawa pierwokupu i wykupi to, jeżeli to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy też nawet bezpieczeństwa gospodarczego, albo stwierdzi, że tu nie skorzysta i wtedy ta spółka może to sprzedać zagranicznemu kapitałowi. Mieliśmy taki przykład, kiedy w ubiegłym roku, to było w 2021 roku, kiedy Stocznia Gryfia sprzedawała swoje aktywa, czyli tą
nieruchomość. Panie pośle, to nie mylmy, bo to zupełnie z czego innego skorzystano. Skorzystano z ustawy o prawie pierwokupu terenu, bo dzisiaj przypomnijmy naszym słuchaczom, nie ma prywatnych terenów w porcie. Na mocy ustawy wszystkie tereny są Skarbu Państwa i zarządza nim Skarb Państwa, natomiast zarządza nim Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Spółki, które operują w porcie Szczecin-Świnoujście, nie tylko, bo także w trójmiejskich portach, działają w oparciu o umowę dzierżawy na 30, na 50 lat. I teraz moje pytanie, czy nie łatwiej jest pożegnać się z taką spółką, która na przykład zamierza przejść w obce ręce i państwo mówi, no nie będziecie realizować umowy, nie będziecie na przykład przeładowywać węgla, musimy się pożegnać, wybieramy swoją spółkę. Właśnie po co jest ta kwestia wykupu akcji?
Panie redaktorze, wiadomo, że porty między sobą walczą o to, który zacznie przejmować przeładunki. I mamy przykład tutaj Deutsche Bahn, który ma bardzo duży udział w dzierżawie powierzchni w naszym porcie w Szczecinie i pomimo wielokrotnych rozmów zarządu portu Szczecin-Świnoujście z tą spółką o zwiększeniu, o walce o to, żeby obroty były większe, to zarząd tamtej niemieckiej spółki wykazuje dosyć ograniczoną możliwość, bo to by powodowało, żeby przejmowali przeładunki z niemieckich portów tutaj, czy to z Mecklenburgii, Pomorzu Wschodnim, czy nawet częściowo z Hamburga. I tutaj jakby już chyba dawno przekonaliśmy się, że kapitał ma kolory państwowe. Kiedyś nam wymawiano, że kapitał jest bezpaństwowy. Nieprawda. Są spółki, a szczególnie spółki niemieckie, które prowadzą politykę tą gospodarczą, owszem, o własny biznes dbają, ale również o biznes państwowy, czego ja za to ich nie potępiam. No to są spółki należące do właścicieli niemieckich i nie ma w tym nic dziwnego, że wszystkie firmy, które mają spółki, wszystkie firmy niemieckie mające spółki w Polsce, na przykład jest zasadą, że kupują samochody służbowe tylko produkcji niemieckiej. No nie, mnie to akurat... Podchodzę do tego z pełnym zrozumieniem, dlatego też uważam, że nasze państwo też powinno prowadzić taką politykę, żeby wspierać biznes polski, a żeby wspierać biznes, który powoduje rozwój przede wszystkim gospodarki polskiej.
No to czekać tylko, aż polskie spółki będą robić interesy także w Niemczech, bo to jest przecież dozwolone.
Oczywiście i tak i robią, no ale to jest im na pewno trudniej niż Niemcom w Polsce robić. Oczywiście ja nie potępiam Niemców na to, ja po prostu domagam się od polskiego rządu, ażeby wpływał na to i wspierał polskich przedsiębiorców nie tylko w Polsce, ale również za granicami. Ja wiem, jak Amerykanie walczą, niemieccy ambasadorzy też, bo mam z nimi kontakty. Ja widzę, znam, wiem, jak walczą o zamówienia niemieckich czy amerykańskich przedsiębiorców w Polsce i ja to uważam za rzecz naturalną i normalną.
Panie pośle, została nam minutka. Chciałem jeszcze zapytać o język debaty publicznej. Czy można go trochę ochłodzić, trochę uspokoić, czy im bliżej wyborów, tym będzie bardziej ostry?
Panie redaktorze, życzyłbym sobie tego bardzo i owszem, czasami, tylko teraz trzeba po proporcji popatrzeć, bo owszem, czasami nasi posłowie, mówię nasi z koalicji, no zupełnie niepotrzebnie zaostrzają język, mówią, bo mnie wyprowadzili tamci z równowagi. Nie zgadzam się na taką argumentację, natomiast no, niestety ta debata czy słownictwo polityków ze stron koalicyjnych jest nieporównywalna z naszymi. I pomimo, że prasa czy media pokazują jakieś wypowiedzi naszych polityków, to wychodzi to raczej z tego, że są to pojedyncze. Natomiast tam jest nagminne. Jeśli ktoś ma chęć posłuchać i cierpliwość posłuchać debaty na przykład w Sejmie, to ilość, powiedziałbym, mało kulturalnych, to jest, chociaż to jest bardzo delikatne, mało kulturalnych wystąpień opozycji w Sejmie w porównaniu do koalicji, a przypominam, że posłów mamy więcej, jest nieporównywalne. Nieporównywalne wielokrotnie często. I życzyłbym sobie, żeby to było chociaż, żeby tak było, jak pan mówi, żeby to było bardziej ten język łagodny, to moje już doświadczenie w parlamencie na ten temat, powoduje, że ta moja nadzieja jest taka bardzo płonna.
Michał Jach, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś moim waszym gościem. Te odgłosy, które państwo słyszeliście w tle, to pociąg, to Polska Kolej, bo wiem, że pan poseł w tej chwili. Dziękuję pięknie za rozmowę.
W kierunku Stargardu. Do usłyszenia.